przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu, zapraszam na raport na dziś. Rosyjski minister spraw zagranicznych Sergiej Ławrow w Pekinie z wizytą, która ma pokazać, jak wielką wagę oba kraje przykładają do wzajemnych relacji. Ławrow spotkał się nie tylko ze swoim chińskim odpowiednikiem Wang Yi, ale także z prezydentem Xi Jinpingiem. Jak wyglądają obecnie stosunki między Pekinem a Moskwą? Czy Chińczycy poprą zorganizowanie konferencji pokojowej w sprawie Ukrainy z udziałem Rosji albo bez niej? I kiedy w Pekinie zjawi się prezydent Putin? O tym w raporcie na dziś 10 kwietnia 2024 roku. Raport na dziś to środowe wydanie raportu o stanie świata, programu finansowanego przez słuchaczy, otwartego do słuchania za darmo dla wszystkich, których interesuje świat i inni ludzie. Dziękuję Państwu bardzo za wpłaty, a wszystkich, którzy chcieliby dołączyć do grona patronów raportu, zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl. Za jego pośrednictwem najłatwiej nas wesprzeć. Marcin Żyła jest dziś wydawcą programu, Chris Wawrzak jego realizatorem. Jesteśmy w studio Efektura w Warszawie. Moim gościem jest dziś profesor Michał Lubina z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego, autor kilku książek, między innymi książki Niedźwiedź w objęciach smoka, jak Rosja została młodszym bratem Chin. Czy ta wizyta jest ilustracją tego, kto rządzi w tym związku? Za chwilę pana spytam, ale zacznijmy od szczegółów, a przede wszystkim dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się, dziękuję za miłe przywitanie i wspomnienie o moich książkach. Doceniam.
Ta wizyta jest przygotowaniem wizyty Putina w Chinach?
Oczywiście, że tak, ale nie tylko.
A czym jeszcze jest?
Jest pokazem tego, kto rządzi w tym związku, dlatego że jeżeli w związku smoka z niedźwiedziem i dokładną ilustracją tytułu mojej książki, dlatego że, a widać to w jednej rzeczy, a mianowicie tej, jak Ławrow w trakcie spotkania z Xi Jinpingiem oddawał temu Xi Jinpingowi kołtoł, czyli pokłon, kiedyś to był dziewięciokrotny pokłon do ziemi, czołobitność, no a teraz już nie ma biciem głową o podłogę, ale słownie jak najbardziej jest kołtoł, dlatego że Ławrow pisał, że mówił Xi Jinpingowi, że to pod jego przywództwem, za jego sugestią, no genialny wodzu tutaj, wspaniały i tak dalej. Więc to dość dobitnie pokazało, że Rosja jest zmuszona do takiej tutaj czołobitności. To jest istotne o tyle, że te elementy były, natomiast takie te właśnie czołobitne elementy, ale one się teraz zwiększają. Jest więcej takich akcentów. No i to chyba dość czytelnie ilustruje, kto rządzi w tym związku. Wcześniej takim przykładem bardzo czytelnym jeszcze przed drugą inwazją na Ukrainę rosyjską było to, że do oficjalnej nazwy strategicznego partnerstwa rosyjsko-chińskiego dodano dla XXI wieku, dla nowej ery. To jest określenie Xi Jinpinga. Także jakby oficjalny siizm czy Xi Jinpingizm zagościł już tutaj w nazwie oficjalnej tychże stosunków. No jak tam w latach 50. XX wieku chińscy towarzysze musieli cytować Lenina czy Mao, tak teraz rosyjscy muszą cytować Xi Jinpinga, a często w jego obecności. Także to w symbolicznej sferze dość dobrze pokazuje asymetrię na rzecz Pekinu.
Ale panie Michale, asymetria czy po prostu totalne poddanie Rosji? Bo czy Rosja w ogóle ma jakiekolwiek argumenty w tej chwili w rozmowie z Chinami?
Asymetria. I chociaż Chiny są wyraźnie silniejsze, to nie jest tak, że Rosja jest już całkowicie na kolanach i nie ma nic do powiedzenia, że jest takim bezwolnym wasalem. Absolutnie nie. Z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego że Chińczycy sami znają swoje ograniczenia, sami znają granice. Chińczycy dość dobrze nauczyli się Rosji w sensie psychologicznym, a przynajmniej przywódców rosyjskich. I Chińczycy mają świadomość tego, że nie mogą przesadzić w narzucaniu pewnych wzorców, dlatego że Rosja jest bardzo czuła na takim punkcie emocjonalnym, psychologicznym. No i przyciśnięta do muru może się zacząć zachowywać w sposób nieracjonalny. realny, a Chiny doskonale wiedzą, że lepszej Rosji mieć nie będą, że mogą mieć tylko gorszą Rosję, albo bardziej chaotyczną wewnętrznie, a tego nie chcą, albo co gorsza prozachodnią. To oczywiście dzisiaj to wygląda jak absurd, ale ta możliwość zawsze kiedyś się znowu może pojawić. Także Chiny wiedzą, że powinni dmuchać i chuchać na Putina, tudzież putinistów, no i nie powinni za bardzo ich tutaj przymuszać. Dlatego cała subtelność chińska polega na tym, że oni owszem wykorzystują Rosję i zwiększają ten swój udział, dlatego że Chińczycy mają to powiedzenie wzajemne korzyści. I wzajemne korzyści to nie jest 50-50, to nie jest 50-50, to jest tyle, ile da się wynegocjować. Więc jeżeli już przed rosyjską inwazją, myślę, że było tak z 30-70 oczywiście na korzyść Chin, tak umownie, metaforycznie rzecz biorąc, no to teraz będzie z 20-80, jeśli nie więcej. Natomiast z chińskiego punktu widzenia, no lepiej mieć 20 niż wcale, więc to jest pytanie, więc oni tak stopniowo te przesuwają te granice i teraz moim zdaniem robią to w takich obszarach, których aż tak nie widać i które nie są aż tak spektakularne. Przykładowo wydaje się, że Rosja musi ustępować Chinom w kwestii Arktyki, a do tej pory dość mocno blokowała chińskie dojścia do Arktyki. Myślę, że będzie również musiała ustąpić w kosmosie. Natomiast Chińczycy nie będą robili żadnych takich działań, które by doprowadziły do umownej straty twarzy rosyjskiej, no bo wtedy ta Rosja mogłaby zacząć jakieś tutaj inne dziwne manewry, a obecna Rosja skonfliktowana z Zachodem, skazana na Chiny, jest idealna dla Chińczyków. Dlatego nie wydaje się, żeby Chiny zrobiły z Rosją to, co zrobiły z Turkmenistanem czy ze Sri Lanką. Więc to jest pierwszy powód taki psychologiczno-emocjonalny. A drugi powód jest taki, że jak na chłodno na to spojrzymy, to Rosja ma wciąż sporo argumentów w rozmowach z Chinami. No przykładowo współpraca gospodarcza i surowce rosyjskie płynące do Chin. Z jednej strony to one oczywiście teraz ratują budżet rosyjski i dzięki temu to Rosja może dalej prowadzić wojnę, ale z drugiej strony one pełnią taką subtelną rolę dla Chin, dlatego że ropa i gaz rosyjski idą po ziemi, rurociągami i gazociągami. Część gazu też LNG, ale to również jest obszar kontrolowany przez Rosję. No a znaczna część surowców energetycznych płynących do Chin dociera morzem, co w razie tutaj problemów z Amerykanami, jakiś blokad i tak dalej, mogłoby być poważnym problemem dla Pekinu, a tak to dzięki tej ponad 4000 granicy z Rosją Chiny mają bezpieczeństwo dostaw, więc to jest istotne. Jakby zarabiają na tym i pewnie korzystają więcej niż Rosja, no ale to jest takie trochę obopólne, więc to jest jeden element. Drugi element to jest ta karta, którą Rosjanie, oni ją zgrywają i nadużywają jej, natomiast ona wciąż istnieje, a mianowicie broń nuklearna. No Rosja jest najpotężniejszym państwem na świecie, jeżeli chodzi o liczbę głowic. Więcej ma ich niż Stany Zjednoczone i ma ich znacznie więcej niż Chiny. No i z tej perspektywy Chiny potrzebują trochę takiego, to też jest taka polisa ubezpieczeniowa Rosji, żeby w razie czego mieć to poczucie, że to najpotężniejsze nuklearnie państwo na świecie jest po ich stronie. Także owszem, jest tu przewaga chińska znacząca i ona się pogłębia w wielu obszarach, natomiast to nie jest tak całkiem, że Rosja jest zupełnie bezwolna. No i Chińczycy też o tym wiedzą.
Porozmawiajmy chwilę o tej podstawowej kwestii, przynajmniej w tej chwili, to znaczy o wojnie w Ukrainie. Chiny chcą być postrzegane, jakby to powiedzieć, ambiwalentnie, to znaczy z jednej strony jako neutralne w wojnie z Ukrainą, zwłaszcza w stosunkach z Zachodem tak chcą być postrzegane, a równocześnie jako sojusznik Rosji, kiedy mowa o Rosji czy o innych krajach tak zwanego globalnego południa. I chciałbym, żebyśmy te dwie rzeczy jakby rozłożyli na czynniki pierwsze, zaczynając od tej neutralności. Na czym polega realnie neutralność Chin w wojnie Rosji z Ukrainą?
Jest dokładnie tak, jak pan powiedział. Chiny prezentują postawę pod tytułem: my jesteśmy za pokojem, a nie za wojną. My chcemy, żeby ta wojna się skończyła. to nie myśmy tą wojnę zaczęli. No i prezentują się jak tutaj gołąbek pokoju. No tyle tylko, że ich propozycje pokojowe no dziwnym trafem są korzystne dla Rosji. Dlatego, że czy ten wcześniejszy plan pokojowy, czy to, co kolejni dyplomaci chińscy, czy Li Hui, czy Wang Yi, którykolwiek tam nie jedzie do Europy, prezentują, no to jest pokój tak naprawdę na rosyjskich warunkach. Pokój niekorzystny dla Ukrainy.
Czyli pokój zakładający, że na zakończenie wojny te rejony, które w tej chwili Rosja okupuje, zostają przy Rosji. Prawda? To jest podstawa.
To jest jakby podstawa w sensie terytorialnym. Natomiast w sensie politycznym Chiny jakby zakładają, jakby to, co robią Chiny, to jest całkowite odrzucenie koncepcji wojny sprawiedliwej toczonej przez Ukrainę. Dlatego, że Chiny zakładają, że Rosja została do tej wojny sprowokowana przez ekspansję na wschód NATO, przez działania amerykańskie i tak dalej, i tak dalej. To jest cała ta skrajnie szkodliwa również dla Polski narracja płynąca z Moskwy i która jest zrezygnowana przez Pekin i jeszcze rozszerzana na cały świat, dlatego że Pekin ma znacznie większe możliwości dotarcia do państw globalnego południa niż Moskwa. No i to powoduje, że tak naprawdę to jest utrwalanie tego stereotypu jakby Rosji, która się w sumie broni, a NATO, które tutaj mataczy i miesza się do nieswoich spraw i to jakby Zachód jest z tej perspektywy winny tej wojnie. No więc jeżeli kończymy tą wojnę, którą w sumie rozpętał Zachód zgodnie z tą narracją, no to w takim razie zwycięzcą politycznym jest blok rosyjsko-chiński, więc no to byłby pokój, który by no jakby nie nagrodził Ukrainy za wojnę sprawiedliwą, za wojnę obronną. Także on by nagrodził agresora, czyli Rosję. Także z tej perspektywy no jakby to, co robią Chińczycy, jest niekorzystne dla zarówno dla Ukrainy, jak i dla Polski, jak i dla Zachodu. No a do tego z globalnym południem. Jak Chiny patrzą na ten konflikt, to patrzą na niego głównie przez pryzmat takiej trochę wojny domowej w Hiszpanii 2.0. Że to jest po prostu proxy war między Zachodem a Chinami. No i Zachód tu wspiera Ukrainę, żeby rękami Ukrainy osłabić Rosję. No to Chiny w takim razie wspierają Rosję, żeby rękami Rosji osłabić Zachód. I to jest percepcja, która jest obecna w wielu państwach globalnego południa. Dlatego, że nie we wszystkich oczywiście, bo to jest bardziej skomplikowane. Natomiast dzięki tej percepcji Chiny mogą się dalej prezentować jako ci, którzy chcą zreformować obecny porządek międzynarodowy. Dlatego, że Amerykanie mówią o Chińczykach, że są rewizjonistami obecnego porządku międzynarodowego, co oczywiście ma konotację negatywną. Natomiast Chińczycy nazywają siebie reformatorami, bo uważają, że obecny porządek zdominowany wciąż przez słabnące, ale wciąż najsilniejsze Stany Zjednoczone jest fundamentalnie niesprawiedliwy dla właśnie globalnego południa. I teraz, jeżeli się przedstawia wojnę ukraińsko-rosyjską jako wojnę, którą de facto sprowokowało NATO, no to zakończenie tej wojny na warunkach rosyjskich przybliża kres dominacji Zachodu na świecie i przybliża te wytęsknione przez globalne południe tutaj ten multilateralizm wytęskniony. Także z tej perspektywy no te pokojowe propozycje Chin są tak naprawdę taką trochę zatrutą pigułką, bo owszem, one może na krótki czas by zatrzymały wojnę, ale przecież doskonale zdajemy sobie sprawę, że Rosja tej Ukrainy nie odpuści.
A co to jest ten multilateralizm albo wielobiegunowość dla Chin? To jest świat, w którym Chiny rządzą, czy to jest świat, w którym rzeczywiście jest kilka ośrodków władzy i ten system w żaden sposób nie ogranicza Chin?
No, w narracji jest tak właśnie, że jest wiele ośrodków sił, że jest wiele cywilizacji. Ostatnio taki element kulturowy tutaj Xi Jinping prezentuje i że te cywilizacje są wobec siebie równe, że tutaj nie ma takiego narzucania tu jakichś wzorców jak w Stanach, że nie napadają na siebie. No taka to jest trochę bajkowo-laurkowa wizja. No i natomiast jakby sensem tego, czego chińscy przywódcy nie mówią wprost, ale już niektórzy chińscy analitycy jak najbardziej tak, jest to, że wśród tych wielu biegunów, no to chiński biegun byłby najsilniejszy. A skoro byłby najsilniejszy, no to prędzej czy później by ustawił ten wielobiegunowy świat pod siebie. Tego, no i to jest tak naprawdę cel chiński, żeby stworzyć tutaj świat sinocentryczny. To nie znaczy, że Chiny chcą tu najechać i podbić pół świata, bo akurat w tym są diametralnie różne od Stanów. Chińczycy nie mają potrzeby najeżdżania odległych regionów i narzucania im swoich ustrojów społeczno-politycznych. Natomiast Chińczycy chcą tak ułożyć obecną układankę globalną, obecny porządek międzynarodowy, żeby to Chiny były w centrum, żeby Chiny narzucały wzorce, żeby Chiny miały ostatnie słowo, żeby dominowały gospodarczo i jeżeli Chiny będą na pierwszym miejscu, to wszystko będzie na swoim miejscu, no ale nie można przecież całemu światu sprzedawać tej narracji, bo ona jakby jest atrakcyjna tylko dla Chińczyków, no za to narracja o tym, że obecny porządek międzynarodowy jest niesprawiedliwy, bo to jest konsekwencja kolonializmu i tego wszystkiego, co zły Zachód robił, no to to bardzo dobrze rezonuje w globalnym południu, które no wciąż ma poczucie, że te wszystkie zbrodnie kolonialne nie zostały przepracowane i że obecny porządek postkolonialny jest niesprawiedliwy, więc w tym momencie to ziarno chińskie tutaj opowieści o wielu biegunach pada na podatny grunt, no i stąd postawa takich państw jak Brazylia na przykład, jak RPA, jak Etiopia, jak Indonezja, jak Indie, no bo generalnie im to pasuje, bo jeżeli zmienimy ten porządek, czy osłabimy tą pozycję Stanów Zjednoczonych, no to nagle zrobi się więcej miejsca również dla nich. A że to pewnie doprowadzi do sinocentrycznego porządku, no to już tego już Chińczycy nie dodają, ale jakby to się rozumie samo przez się.
Chiny nie są specjalnie aktywne w tej chwili, jeśli chodzi o dyplomację wokół Gazy. Chyba, że się mylę, chyba, że pan mnie poprawi. A kiedy słucham pana na temat tego, o czym pan przed chwilą powiedział, to znaczy tej budowy tego świata biegunowego, Izrael jest takim samym elementem tego niesprawiedliwego świata, niesprawiedliwego porządku światowego, jak Stany Zjednoczone. A zatem czy Chiny włączą się w to, albo może coś mi umyka i się włączają, tylko jakoś tak słabo to przebija?
Znaczy, ja nie zaobserwowałem jakiejś nadmiernej aktywności chińskiej. Tu by się trzeba spytać badaczy, którzy śledzą tą sytuację na miejscu, czy też z naszej perspektywy się zajmują Bliskim Wschodem, na przykład profesora Fyderka. Natomiast mi się nie wydaje, żeby Chiny były jakieś szczególnie aktywne. Ta wojna im nie pasuje, jeżeli chodzi o konfrontację Izraela z Hamasem. Ona im nie pasuje, dlatego że do tej pory Chiny ze swoją w sumie słabą pozycją na Bliskim Wschodzie, dlatego że my mamy pewną tendencję do przesadzania do przesady w myśleniu o pozycji chińskiej w różnych obszarach świata. No a Chiny ze swojej pozycji, no w sumie dość słabe jak na supermocarstwa na Bliskim Wschodzie, były w stanie dużo ugrać na tymże Bliskim Wschodzie, ale do pewnych granic. I właśnie ta wojna Hamasu z Izraelem pokazała te granice, dlatego że Chiny to by chciały dobrze żyć z wszystkimi. I z Izraelem handlować, zwłaszcza nowoczesnymi technologiami, no a ze światem arabskim dobrze żyć, bo to znaczący tutaj gracz na świecie, chociaż oczywiście skłócony wewnętrznie i niejednoznaczny, no ale w kwestii izraelskiej jednak dość przynajmniej emocjonalnie stojący w jednym tutaj szeregu. No i nagle przychodzi ta wojna, no i Chińczycy muszą wybierać. I to im bardzo nie pasowało, no ale wybrali niechętnie jednak stronę palestyńską, dlatego że w tej narracji chińskiej, i to właśnie jest skierowane do globalnego południa, no ten Izrael jest tutaj pomagierem Stanów Zjednoczonych. No jak już się nie da balansować, nie da się tutaj kiwać na kilka stron, no to trzeba wybrać już którąś stronę, no to wybrano stronę palestyńską, bo to rezonuje na globalnym południu, bo może u nas to tego tak nie widać, natomiast na globalnym południu, no to jest to ewidentnie traktowane tak, że jest to niesprawiedliwe ze strony Izraela i że Palestyńczycy mają rację i są ofiarami i tak dalej. No i w tym momencie Chiny, tak trochę półgębkiem, ale jednak tą narrację popierając, no punktują na globalnym południu.
Mówi pan o wyborze. Wracając do Rosji i wracając konkretnie do wojny, którą Rosja prowadzi na Ukrainie, jest propozycja konferencji pokojowej w Szwajcarii zgłaszana przez prezydenta Zełenskiego. Propozycja bez udziału Rosji, natomiast Chiny są zaproszone do tej konferencji. Czy wezmą w niej udział?
Zaczęliśmy tą rozmowę od pytań o to, jakie były konkrety wizyty Ławrowa, no i to był właśnie jeden z tych konkretów, abstrahując od tej czołobitności wspomnianej wcześniej. No, Ławrow przyjechał prosić czy też pokornie prosić może Chiny, żeby one nie wzięły udziału w tej konferencji. No i na ten moment wydaje się, że chyba cel osiągnął. Natomiast no, zobaczymy, piłka jest w grze. Wydaje się, że tutaj Chiny, no może tak, Chiny chyba zamknęły drzwi dla tej konferencji, ale nie na klucz. Także zobaczymy, jak będzie.
Czy wyobraża pan sobie w tej chwili sytuację, w której ten układ, którego ilustracją była owa wizyta, się zmieni? To znaczy, czy jak przyjedzie prezydent Putin, czy to będzie maj, czy to będzie późniejszy termin, teraz się mówi o maju, to będzie to powtórka z tego, co robił Ławrow, tylko będzie to robił Putin?
No ta czołobitność nie będzie taka wyraźna, bo to jednak jest istotne, żeby tego Putina nie upokarzać publicznie, więc no, kiedyś przed niższymi urzędnikami było 7 pokłonów, a przed samym cesarzem 9 pokłonów, no to może teraz Putin będzie tą czołobitność musiał mniej ostentacyjnie tutaj prezentować. Natomiast w sensie istoty sprawy, no to niewiele się to zmieni. To znaczy, no zwróćmy uwagę, że Pekin to jest w ogóle jedno z niewielu miejsc takich naprawdę ważnych, do których Putin jeszcze może jeździć. Także, no bo pozostałe państwa, takie na przykład RPA, niby to sympatyzuje z Rosją, no ale jednak tego Putina nie odważyło się zaprosić, żeby on przyjechał na szczyt. Także, no a Chińczycy zapraszają. Także pod tym względem to niewiele się zmieni w ciągu tego miesiąca, między tymi wizytami, czy też ponad miesiąca. Natomiast, no jakby oba te państwa to są scentralizowane twory, w których przywódcy decydują o niemal wszystkim. W efekcie dzisiejsza wizyta to jest trochę takie przygotowanie do wizyty szefów, którzy zdecydują o iluś tam najważniejszych sprawach i będą później pójdą wytyczne dalej, dlatego że relacje rosyjsko-chińskie się opierają między innymi na częstych spotkaniach i częstych szczytach, dlatego że one nie mogą się opierać na instytucjach, bo to nie jest zachodni system, no ale w zamian opierają się na relacjach osobistych i częstych spotkaniach i to później daje nam, znaczy daje reszcie urzędników, ale też społeczeństwu, elitom sygnał, jak się mają zachowywać. Dlatego te częste spotykanie się jest tak istotne, żeby tam niżsi urzędnicy wiedzieli, jak mają działać.
Gościem raportu na dziś był profesor Michał Lubina z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dziękuję panu bardzo.
Dziękuję serdecznie, ukłony.
Polecam państwu książkę Niedźwiedź w objęciach smoka, jak Rosja została młodszym bratem Chin. Znacznie więcej na ten temat, o którym dzisiaj w raporcie rozmawialiśmy. Jeszcze raz panu dziękuję. I to już prawie wszystko w tym wydaniu raportu na dziś. Zapraszam państwa w sobotę na raport o stanie świata. Przypominam, że od poniedziałku mogą państwo słuchać najnowszego wydania raportu o książkach Agaty Kasprolewicz. Od lutego raport o książkach co tydzień, jeśli ktoś z państwa jeszcze się nie zorientował. Wszystkie nasze programy powstają dzięki państwu. Bardzo dziękuję, że jesteście z nami. Raport o stanie świata od marca 2020 roku rozwija się dzięki państwa zaangażowaniu i szczodrości. To dzięki wam możemy opowiadać o świecie przy pomocy dźwięków. Dzięki wam ten program jest przygotowywany w profesjonalny sposób z zachowaniem najwyższej jakości, bo na nią właśnie zasługują słuchacze raportu o stanie świata. Z serca dziękuję wszystkim państwu za wpłaty. Wasza hojność jest dla mnie ogromnym zobowiązaniem. Zbiórka na patronite.pl ciągle trwa, zachęcam do udziału. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to firma Ampio Smart Home, hotel Bania Termaliski w Białce Tatrzańskiej, oferujący pakiety pobytowe z termami w cenie. Centro Chem, wiodący dostawca surowców chemicznych dla twojego biznesu. Firma doradcza Crido. Galmet, polskie pompy ciepła. Sklep internetowy goldsaver.pl, w którym sztabkę fizycznego złota kupisz po kawałku i bez wydawania jednorazowo dużych kwot. Infinix, producent innowacyjnych smartfonów. Radosław Jotko. KR Group, firma outsourcingowa. www.krgroup.pl. Razem w przyszłość. Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych. Warszawa, Gdańsk, Bytom. Many Mornings. Pierwsze skarpetki nie do pary, które kolorują poranki. Produkowane z radością w Polsce. Manymornings.com. Michał Małkiewicz. MBM Legal. Reprezentujemy w sprawach kredytowych z bankami. Dom wydawniczy Muza, bo świat nie jest nam obojętny. Northmaster. Marka łodzi motorowych z Polski. www.northmaster.pl. Oil Medica. Kosmetyki pod Twoją marką. Pure Play. Transparentna agencja mediowa Digital i doradca w budowaniu kompetencji in-house. Butikowy hotel Szum z Kołobrzegu. 70 metrów od plaży, stylowy minimalizm i design, dobra kuchnia, codzienna joga, spa z widokiem na park nadmorski i wysokiej jakości obsługa. Firma Software Mill. Od zawsze zdalni, programują dla całego świata. Uber. Myślimy globalnie, działamy lokalnie. A także Liceum Błeńskiej, Gdańsk-Kowale. Przemyślana edukacja w dobrym miejscu. Piotr Bochnia. Michał Bojko. CIO Net and Digital Excellence. Łączymy ludzi i idee. Grupa brokerska CRB. Ubezpieczenie należności dla Twojej firmy. Bezpłatne porównanie ofert. www.grupacrb.pl. Crystal Mountain. Luksusowy hotel w Beskidach z niezapomnianym widokiem i aquaparkiem. Duna Language Services. Biuro tłumaczeń do zadań specjalnych. Duna Biz. Estspipe. Producent rur do osłony kabli energetycznych i telekomunikacyjnych. Estspipe.pl. FDS. Nowoczesne podzespoły do reklamy świetlnej oraz luster podświetlanych. Flexi Project. Kompleksowy i intuicyjny system do zarządzania projektami i portfelami projektów. JMP. Z miłości do sportu, z najlepszych tkanin, w sercu Podhala szyjemy dla Was porządną odzież. Palarnia kawy La Caffo z Augustowa. LSB Data. Dedykowane aplikacje internetowe dla biznesu. Masz pomysł? Zrealizujemy go. lsbdata.com. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Wydawca książek serii Krótkie wprowadzenie. Wszystko, co trzeba wiedzieć. Nowozelandzkie miody Manuka. MGO Manuka Health. miodymanuka.pl. Aplikacja Moja Gazetka. Polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi i nie tylko. Moja Gazetka. Kupuj mądrze. Firma ODO24. Optymalny kosztowo outsourcing ochrony danych osobowych. ODO24.pl. Firma logistyczna OSTSPED.pl. Transport, magazynowanie, odprawy celne. Z nami Twój biznes nabiera prędkości. Firma Prosper z Sosnowca. Hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Donia i Paweł Reps. Tiksto.pl. Niezależny serwis biletowy. Sprzedamy bilety na Twoje wydarzenia kulturalne i sportowe. Drukarnia cyfrowa totem.com.pl. Wspieramy wydawców i self-publisherów. Drukujemy najpiękniejsze książki. Fundacja Wasowskich. Opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com. Michał Wierzbowski. Wayman. Oprogramowanie wspomagające firmy inżynieryjne w zarządzaniu projektami. Stworzone przez polskich inżynierów dla sektora projektowego. www.wayman Software. Zen Market. Pośrednik w zakupach ze sklepów i aukcji w Japonii. Zen Market JP. Dziękuję bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata.